środku dnia.
Ruch lotniczy rośnie znacznie szybciej niż zakładano. W ubiegłym roku lotnisko Ławica miało ponad 4 miliony pasażerów. W porcie przebudowano strefy kontroli bezpieczeństwa. Lotnisko przygotowuje się także do rozbudowy hali check-in. To może być jednak wciąż za mało. Jak powinna wyglądać rozbudowa Ławicy, biorąc pod uwagę nocne ograniczenia związane z hałasem i zakazem nocnych lotów? Na początek były radny Paweł Sowa ze Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, który komentuje ten wynik ponad 4 milionów pasażerów.
To jest piękny wynik z jednej strony, bo pokazuje, że ten popyt jest, pomimo że nikt tego nie zakładał, również z władzami lotniska, niestety, nie mówiąc już w ogóle o władzach miasta i regionu. Wyszedł on troszeczkę przypadkowo, bo okazało się, że pasażerowie jednak chcą latać. Ta infrastruktura, która jest, nie wystarcza w tej chwili do ich obsługi, no i do obsługi również kwestii samej technicznej, jeśli chodzi o samolot. Więc warto naprawdę zainwestować w rozwój lotniska od A do Z. To jest ogromny generator również dla, że tak powiem, pieniędzy i ruchu w gospodarce miasta i regionu. Naprawdę trzeba zadbać o to, a nie oddawać walkowerem naszych pasażerów innym lotniskom w Polsce bądź w Niemczech.
Paweł Sowa uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa zupełnie nowego terminala, ale jeżeli ma to być rozbudowa, to jak mówi były radny, trzeba ją dobrze opracować.
Wydaje się, że jedyną możliwością jest rozbudowa w pionie, czyli żeby odloty były na piętrze, a przyloty na parterze, co też często jest praktyką na lotniskach, ponieważ to daje możliwość jakiegoś efektownego skalowania i w ogóle zarządzania całą przestrzenią. Bardzo ważna będzie też dbałość o detale, bo to nie chodzi tylko o jakieś wygodne fotele, chodzi też o na przykład dużą liczbę toalet. Wiemy, że z tym był problem na Ławicy, w sumie nadal jest, chociażby przy przylotach. Zaplanować gniazdka, prawda, tradycyjne oraz USB, klimatyzacja. Detale to również na przykład przestrzeń wokół terminala, która dzisiaj jest bardzo słaba. Mamy właściwie jeden wielki parking bez żadnej zieleni, poodgradzany płotami. Nie trzeba tak grodzić przestrzeni, tak? Wszystko może być zaplanowane z głową. To jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy obecnie w sytuacji, w której przede wszystkim niedoszacowano popyt w Poznaniu na podróże lotnicze. Wybudowano terminal, który miał, że tak powiem, zapełnić się bodajże w 2035 roku. Takie były prognozy czy założenia. Właściwie dwa lata temu tak przekroczył, że tak powiem, swoje możliwości. No i mamy też dość słabą jakość obsługi, prawda, z tym związaną. Ratowano się na szybko. Ten ratunek, że tak powiem, poprawił sytuację, ale ta cała sytuacja pokazuje, że bardzo ważne jest jednak zaplanowanie tego od A do Z, no i oczywiście założenie realnego popytu na podróże lotnicze z Poznania.
Tyle były radny Paweł Sowa. A na jaką rozbudowę zgodzą się władze Poznania? Jakiego lotniska Poznań potrzebuje? Zapytaliśmy o to prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
To nie jest kwestia tylko decyzji prezydenta miasta Poznania. To jest bardzo istotne dla całego regionu. Ja bardzo wierzę w transport kolejowy. Staram się również sam korzystać z tego transportu, nawet na takich dłuższych odcinkach. Natomiast dla regionu lotnisko i połączenia są bardzo istotne z punktu widzenia też gospodarki. Nie możemy tak naprawdę również ograniczać tego rozwoju. Szukajmy kompromisów, by ten okres ciszy nocnej był respektowany, żeby w tym czasie jak najmniej tych samolotów było, żebyśmy też również dbali o te elementy związane z emisją hałasu i róbmy, proponujmy takie rozwiązania. Wiem, że lotnisko też przymierza się do takich sensownych inwestycji. Mam nadzieję, że również z tymi inwestycjami będą się wiązały też te możliwości redukcji hałasu.
będzie zgoda miasta jako współwłaściciela na taką rozbudowę, na Bogato, taką dużą rozbudowę?
Jesteśmy w trakcie dyskusji. Tak jak już mówiłem, ja zawsze szukam porozumienia, czy to w układzie gmin sąsiednich, czy powiatu, czy też województwa. No i musimy patrzeć na to przez pryzmat tej siły regionu. Dzisiaj mamy bezrobocie w Poznaniu na bardzo niskim poziomie. W województwie on jest troszeczkę oczywiście wyższe, ale te czasy się zmieniają. Widzimy tak, jak różne biznesy powstają, znikają, tak? No i musimy dbać również o te miejsca pracy. Stąd będziemy szukali kompromisów.
A jakiego lotniska potrzebuje Poznań? Filip Żelazny, radny sejmiku województwa Sprawa i Sprawiedliwości, a w przeszłości także członek Rady Nadzorczej Spółki Polskie Porty Lotnicze, która jest udziałowcem także lotniska w Poznaniu.
Mnie się marzy lotnisko takie, które powinno być wybudowane na 2 albo 3 kroki naprzód. To znaczy nie takie, żebyśmy my patrzyli na rozbudowę pod kątem najbliższych 3, 4 czy 5 lat tylko, ale patrzyli znacznie o dalszy horyzont. Dlatego, że powinniśmy przewidzieć na kilka, kilkanaście lat naprzód przepustowość i to, w jakim kierunku to lotnisko będzie miało się rozwijać. Podam przykład. My po pandemii zakładaliśmy, że ruch lotniczy odbuduje się w ciągu kilku lat, 5 mniej więcej. Odbudował się do stanu sprzed pandemii mniej więcej po 2 latach, a teraz już przekroczył wszelkie rekordy, które mieliśmy w tak bardzo krótkim czasie. Czyli krótko mówiąc, zapotrzebowanie na loty jest i będzie wzrastało, dlatego moim zdaniem, jeżeli będziemy planowali inwestycje, to ona powinna być co najmniej o kilka kroków naprzód, a nie tylko o 1 krok wynikający z zapotrzebowania większego tu i teraz i w perspektywie, nie wiem, 2, 3 czy 4 lat. To będzie za mało, bo za chwilę będziemy musieli wracać do tego tematu tak jak dzisiaj. Owszem, pewnie to będą większe koszty, ale w mojej ocenie zdecydowanie to będzie lepsze. No teraz co do szczegółów, ja nie potrafię powiedzieć, czy piętrowy, czy niepiętrowy, czy taki, czy siaki. Nie mam takiej wiedzy, takich analiz nam jako radnym nie przedstawiono, myśmy tego nie analizowali, nie debatowali na ten temat.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. W naszym studiu Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
Na początek zapytam, zanim przejdziemy tutaj do konkretów związanych z rozbudową, jak majówka, to znaczy, czy mają Państwo takie dane, ile osób wyleciało z Poznania na majówkę?
No nie była to najbardziej imponująca majówka, biorąc pod uwagę to, że to tylko 3 dni wolne było, ale obsłużyliśmy na wylocie, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela wyleciało około 23 tysięcy osób. No i prawdopodobnie tyle samo wróciło, więc można powiedzieć, że było to gdzieś koło 46, pewnie no oni będą jeszcze wracać dzisiaj, jutro. 46-50 tysięcy osób to jest... To są mniej więcej tego typu skala.
To jeszcze nie jest ten rozkład taki najbardziej dynamiczny, bo on prawdopodobnie w czerwcu się
zatrzyma. Mam nadzieję, że nie jest.
No nie, bo to wiemy, że czartery dopiero zaczną w czerwcu niektóre się pojawiać. Panie prezesie, jak to jest, tu odnosząc się do tego, co słyszeliśmy, niedoszacowany rozwój, padło tutaj takie określenie, że niedoszacowali Państwo tego, znaczy tak, że jesteście ofiarą własnego sukcesu trochę,
że po prostu nikt się nie
spodziewał, że tyle będzie samolotów, a z drugiej strony przecież lotnisko, kiedy podpisuje umowę z przewoźnikiem, no to sobie tak mniej więcej zdaje sprawę, ile to będzie pasażerów, no bo to chyba łatwo przewidzieć.
Po kolei było kilka wypowiedzi. Z tym szacowaniem to nie jest tak, że sobie lotnisko z tym nie poradziło. Jeżeli weźmiemy sobie dokumenty, obojętnie z którego roku, 2016-2019, nikt tego nie przewidywał. Nikt nie przewidywał, że Polska będzie się rozwijała w ubiegłym roku 2,5 razy szybciej niż Europa. I na pewno nikt tego nie przewidywał w 2019 roku i 2016 i 2010, kiedy to budowaliśmy. Więc możecie być Państwo, i tu mówię głównie do słuchaczy, spokojni. Znaczy ani miasto Poznań, ani tym bardziej województwo wielkopolskie nie popełniło tu żadnego błędu. W 2010 roku nasze prognozy, biorąc pod uwagę prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Międzynarodowej Organizacji Eurocontrol, Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych IATA oraz producenta samolotów, każdy może sprawdzić w internecie, na przykład Airbus również publikuje takie prognozy. Nikt nie prognozował takiego wzrostu ruchu, w tym też dla naszego kraju. Więc
No tak samo w Krakowie, że w Wrocławiu.
Oczywiście, że tak. No, dzisiaj wszystkie lotniska, z czego się bardzo cieszymy, są pełne pasażerów i bardzo szybko się rozwijają, więc to jakby nie problem był w planowaniu. I tu muszę się w 100% zgodzić z panem radnym Żelaznym, bardzo pozdrawiam Filipa, że faktycznie lotniska, jak budujemy, to budujemy raczej na 10-15 lat z pewnymi tam usprawnieniami, czy modułowymi. Chodzi mi o to, że budujemy tą główną infrastrukturę, przeszacowywując ją, zakładając, że dokładnie tak, jak powiedział radny Filip Żelazny, no lepiej tego jest nie robić co 3-4 lata, bo same postępowania administracyjne nas zjedzą w tym czasie, więc zawsze będzie ta sytuacja, która dotyczy niektórych lotnisk, już nie będę wskazywał palcami, że jak już się rozbudowało lotnisko, to już znowu jest za małe. Więc poznańskie lotnisko wtedy, kiedy się rozbudowało, wiele osób mówiło, że jest zdecydowanie za duże, ale to jest mniej więcej tego typu charakter inwestycji. Ono zawsze na początku musi być przewymiarowane, żeby potem coraz bardziej się zapełniało. I teraz myślę, że tutaj chyba kluczowy jest głos prezydenta Jaśkowiaka. Myślę, że bardzo podobny też ze strony zarządu województwa i marszałka Woźniaka. Czyli dosyć zrównoważony. No trzeba pamiętać, że lotnisko w Poznaniu jest położone w mieście. Wiele razy się w tym studiu rozmawialiśmy na temat hałasu i jego wpływu, czyli tempo wzrostu naszego lotniska też jest uzależnione niestety od tego, jakie mamy możliwości operacyjne, czytaj ograniczona liczba operacji oraz też ten wpływ finansowy w nocy. I w tej chwili nasze plany inwestycyjne, które są na trzech różnych płaszczyznach, bieżące, związane na przykład ze wspomnianymi toaletami, które się już od ubiegłego roku zaczęły, te, które wskazują nam te istotne w tym momencie problemy dotyczące przepustowości, czyli jak mieszkańcy czy pasażerowie bardziej wolą tam, gdzie się robi tłocznie. W tej chwili to jest ta popularnie zwana hala check-in. Tam po prostu jest troszeczkę za mało miejsca. Żeby mówić o tym, dlaczego jest za mało miejsca, trzeba się wrócić do planowania i do warunków, jakie wtedy nam towarzyszyły w 2010 roku. I na samym końcu zostawmy ten strategiczny wzrost na następne 15 lat. To się równolegle dzieje.
No bo teraz jesteśmy w takim 2010, a nawet może trochę wcześniej, tylko na nowo. To znaczy znowu musimy pomyśleć o rozbudowie terminala w Poznaniu na najbliższe 10-15 lat.
Proszę pamiętać, że terminal z punktu widzenia pasażera to jest ważna infrastruktura, ale jak przykład pokazuje, to nie jest najważniejszy element lotniska. On jest takim powiedziałbym ucieleśnieniem lotniska, ale wokół terminala jest potrzebne dużo więcej infrastruktury, która da możliwość obsłużenia tych pasażerów. Więc my pod koniec 2024 roku zaczęliśmy analizować koncepcyjnie możliwości rozbudowy lotniska, czyli coś, co wcześniej zaplanowaliśmy w naszym planie generalnym, to są takie dokumenty strategiczne, które określają, co się będzie działo z lotniskiem przez następne 15 lat. Mhm. I każde lotnisko ma takie masterplany. My je aktualizujemy i jest wskazane, przy jakim ruchu, kiedy nam zabraknie, w którym miejscu przepustowości.
I kiedy zabraknie?
I to, co nam wychodziło jasno z tych dokumentów, to że naszym podstawowym problemem dzisiaj to była kontrola bezpieczeństwa, dzisiaj, wczoraj. To jest faktycznie komfort obsługi biletowo-bagażowej. Pomimo tego, że dzisiaj odprawiamy się elektronicznie, to jednak kwestia nadawania bagażu, szczególnie w wysokim sezonie, jest dość istotna. W kolejnym etapie to jest kwestia sortowni oraz odprawy paszportowej, bo tu się bardzo dużo zmieniło w stosunku do tego, kiedy
planowaliśmy. Jak już przy tym jesteśmy, panie prezesie, Ryanair wprowadził automatyczną odprawę, jeżeli chodzi o bagaż, więc pytanie, czy w Poznaniu też będzie taki specjalne miejsce, gdzie będzie można automatycznie nadać bagaż?
Tak, oczywiście, że będzie i rozmawiamy na ten temat. To znaczy nie rozmawiamy cały czas, tylko znowu, no dzisiaj nie ma tego miejsca. Ta ilość stanowisk jest ograniczona i z tego punktu widzenia chcielibyśmy najpierw rozbudować, czyli jakby zwiększyć głębokość tej naszej hali, tak żeby osoby, które czekają w kolejce do nadania bagażu, nie mieszały się z tymi, które przechodzą. I wtedy, kiedy był projektowany ten terminal dawno, dawno temu, były troszeczkę inne założenia i planistyczne, i dotyczące wielkości obsługiwanego samolotu, ilości bagażu. Dzisiaj to się zdezaktualizowało, więc to w pierwszej kolejności trzeba zmienić. I oczywiście kwestia, nie ma innej drogi niż automatyzacja całego procesu obsługi na lotnisku, w tym też nadawania bagażu. Już od kilku lat można to robić na wielu lotniskach, ale chyba to, co jest najistotniejsze, żeby uporządkować tą rozmowę. Jest wiele rzeczy, które będziemy realizować w tak zwanym międzyczasie, natomiast w tej chwili my przygotowujemy się do dużego planu inwestycyjnego na ponad 1 000 000 000 zł. To, czy zrealizujemy go w większym czy w mniejszym zakresie, będzie zależało od tego, czy nas będzie na niego stać. Ja wiem, że wiele osób chciałoby mieć tysiące różnych rzeczy.
A skąd prezes bierze pieniądze, ten miliard, skąd weźmie?
To są pożyczki,
czy to już na jakimś koncie leży, tam odkłada w,
od pasażerów. Na razie,
banku,
na razie mamy jeszcze, pomimo tego, że mamy bardzo dobrą sytuację od 2023 roku na lotnisku, jeżeli chodzi o finanse lotniska, no to jednak mamy bardzo dużo długów jeszcze z lat wcześniejszych. Przypominam, że zapłaciliśmy jakiś absurdalny rozmiar odszkodowań związanych ze strefą ograniczonego użytkowania. Mówię absurdalny, dlatego że nieporównywalny z żadnym lotniskiem, nawet z Warszawą, która jest od nas 5 razy większa, a zapłaciliśmy od nich chyba z 4 albo 3 razy więcej. Więc musieliśmy sobie z tym poradzić niestety sami. Jeszcze troszeczkę nam tych zaległości zostało, ale my pieniądze na lotnisko możemy mieć z 3 źródeł. Pierwsze źródło to jest to, co sami zarobimy, czyli to, co zarobimy na pasażerach. Druga rzecz to jest to, co możemy pożyczyć na rynku i my w tej chwili się przygotowujemy i zaczynamy rozmowy z bankiem, ile będziemy w stanie od was pożyczyć. No i trzecia rzecz to jest oczywiście nasi właściciele, którzy są, mają bardzo mocno ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o pomoc publiczną. Lotniska europejskie są pod tym względem bardzo wrażliwe. W skrócie mówiąc, dla słuchaczy, o co chodzi, prezydent Poznania i marszałek nie może sobie tak po prostu dorzucić nam pieniędzy. To musi być decyzja biznesowa, taką, którą by również podjął prywatny właściciel. To się musi mu opłacać. I trzeba to wykazać, że zainwestowanie z punktu widzenia prezydenta miasta Poznania, czy marszałka województwa wielkopolskiego, czy trzeciego wspólnika Polskie Porty Lotnicze, musi się opłacać. Jeżeli oni podniosą nam kapitał, dadzą nam jakieś pieniądze na inwestycje, to to w wynikach spółki musi wyjść, więc...
I rozumiem, że rozmowy w tym temacie są prowadzone, no bo jak powiedział pan, 1 000 000 000 zł, to trzeba skąd wziąć, tak? Panie prezesie, ale teraz jeżeli chodzi o takie już konkrety dla pasażerów, co się może zmienić? Bo rozumiem, że nie ma już takiej jednolitej koncepcji, która by wskazywała, że będzie, nie wiem, 5 rękawów, że będzie w górę rozbudowane, w bok. Jak to jest, tak bardzo skrótowo ujmując?
Skrótowo ujmując, droga startowa zostaje taka, jaka jest. To jest najistotniejszy element na lotnisku.
Wydaje się, że nie ma opcji tam za bardzo chyba.
To znaczy, nie ma też potrzeby tutaj żadnej. Jedyne co, drogi startowe trzeba remontować, one się zużywają, więc i w tym, i w przyszłym roku będziemy remontowali powierzchniowo. Taki remont modernizacyjny, który spowoduje wyłączenie lotniska na kilka tygodni, najprawdopodobniej odbędzie się między 2030 a 2035 roku. To jest normalna rzecz, co 15 lat. Tak,
kilka takie, lat temu
takie remonty.
Teraz we Wrocławiu, zdaje się.
Dokładnie. My mieliśmy w 2015 roku, więc wydaje się, że w 2030-2035 to dokładny rok będzie określony, więc tu mamy drogę kołowania, przepraszam, drogę startową. Jeżeli chodzi o płyty postojowe, gdzieś samoloty muszą stać, to w tej chwili jest, znaczy dzisiaj jest ich tyle, ile potrzeba. Znaczy nie wiem, skąd jest powiedziane, że ich jest za mało. Znaczy zabrakło kiedyś?
Tak, są, no, słyszałem, że są takie...
A od kogo, panie redaktorze? Bo ja na przykład tego nie słyszałem.
Słyszałem, że są momenty w trakcie wakacji, kiedy jest tak dużo operacji, że na styk jest.
Nie. Znaczy, czy zabrakło kiedykolwiek stanowiska do...
Nie,
to jest bardzo ważna dla mnie informacja. Może ktoś mnie w firmie oszukuje, może ja nie dostaję raportów, ale ja nigdy, szanowni państwo, drodzy słuchacze, nigdy do tej pory się nie zdarzyła sytuacja, w której by zabrakło miejsca i nie przewiduję, żeby w tym roku również zabrakło tego miejsca. Zawsze tych miejsc postojowych jest troszeczkę więcej niż się potrzebuje. To jest znowu ta dyskusja i nawiązanie do tego, co mówił Filip Żelazny, że trzeba troszeczkę więcej wybudować. I my właśnie, jak będziemy projektować w tej chwili rozbudowę, to w pierwszej kolejności wybudujemy, dwuetapowo będziemy to robić, kilka miejsc, najprawdopodobniej 6 do 8 miejsc, a w drugiej kolejności będziemy ich budować drugie tyle, plus drogi kołowania, plus hangary pod duże samoloty. Więc to jest wszystko w naszym programie zaplanowane. I trzecia rzecz to jest kwestia terminala. Żebyśmy też dobrze zrozumieli, bo bardzo często się pojawiają takie pytania, że mam Poznań, to jest to jedyne miasto, gdzie nie ma rękawów. No, trzeba pamiętać dwie rzeczy. Każdy łącznie ze mną, czyli ten, który to mówi, chciałby mieć rękawy. Chciałby mieć terminal, ten, jak Paweł go nazwał, pionowy. Ten terminal był koncepcyjnie na deskach projektowych w 2010 roku. To kwestia braku dostępu środków finansowych zadecydowała o tym, że został wybudowana ta tańsza wersja. W skrócie mówiąc dla słuchaczy, to jest trochę tak, że terminal piętrowy jest po prostu ponad dwa razy droższy niż ten, który jest jedno, kondygnacyjny.
A jaka jest inna opcja, jeżeli chcemy zwiększyć przepustowość?
Albo tak. Przepustowość możemy zwiększać w dowolny sposób i tutaj akurat nie ma jednego rozwiązania. Te lotniska się budują w bardzo różny sposób i tego najlepszym przykładem, drodzy słuchacze i szanowny panie redaktorze, jest to, że załóżmy, że lecimy z takiego Poznania KLM-em do Schipholu i tam, mimo że jest terminal piętrowy, to i tak jedziemy autobusem do terminala. Albo tak samo jest z Frankfurtem, albo tak samo jest z Kopenhagą, więc to nie jest taki problem, w którym brak rękawa by cokolwiek uniemożliwiał. On oczywiście jest troszeczkę inaczej organizuje pracę lotniska, jest troszeczkę wszystko bardziej skoncentrowane w jednym miejscu. Ale to, co jest najistotniejsze, to jest to, że i tak 60% naszego ruchu nigdy nie będzie obsługiwane przez rękaw, bo to
dlatego,
są tanie linie
przewoźniki. Dlatego, że tanie linie lotnicze nie chcą tego, dlatego, że rękawy wydłużają...
Chcielibyśmy mieć rękawy i dążymy do tego, żeby przebudować terminal w taki sposób, żeby był on piętrowy, ale trzeba pamiętać, że my musimy na to skądś wziąć pieniądze. Trochę zarobimy pieniędzy, bo jesteśmy w dobrej sytuacji, trochę możemy pożyczyć i też będziemy liczyli na właścicieli. I ta wypadkowa tych możliwości finansowych da nam odpowiedź na to, jak szeroki i jak w nowej bryle, jak mocno piętrowy i zmieniony ten terminal będziemy mieli za te 3 lata.
61 8654 654. Gdyby państwo mieli pytania dotyczące rozbudowy lotniska, co się państwu na tym lotnisku podoba, co można poprawić, co się państwu nie podoba, też można zadzwonić. 61 8654 654. Panie prezesie, czyli w tej chwili jesteśmy na etapie koncepcji, tak? Przygotowywania i dopiero będzie przetarg na tę koncepcję, czy jak to jest?
Tak jak powiedziałem, od końca 2024 i ubiegły rok przeanalizowaliśmy chyba 6 różnych koncepcji rozbudowy tego terminala. To jest trochę tak, szanowni państwo, jak przebudowa naszego domu. I oczywiście można coś dobudować, a trzeba też dużo pozmieniać wewnątrz. I to, co jest chyba najistotniejsze, to jest to, że przebudowa terminala to nie jest budowa nowego terminala. Czyli to nie będzie jedna duża inwestycja, to będzie szereg inwestycji, prawdopodobnie w ogóle na wydzielonych decyzjach o pozwoleniach na budowę, który najpierw będziemy musieli, jak chcemy przebudować nasz dom, no to najpierw musimy wybudować coś nowego, żeby potem móc przebudować coś, co nam się nie podoba. I dokładnie tak samo będzie w naszym terminalu, czyli wstępnie ten nasz terminal jest zaplanowany na 6 do 7 etapów, czyli tyle będzie etapów, niektóre będą łączne, niektóre nie. I my zamierzamy ogłosić przetarg na ten duży projekt już po naszych wewnętrznych pracach, po zebraniu wszystkich dostępnych decyzji, analiz tych takich, tam nie będę zanudzał z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, to powinny być wakacje tego roku. I wtedy rozpoczniemy już proces projektowania tego naszego nowego, dużego terminala.
I wtedy będzie już wiadomo, czy będą rękawy, czy będzie w górę, czy będzie w bok.
Oczywiście, że tak. No ten projekt dokładnie narysuje finalną wersję tego budynku. Przy czym, tak jak powiedziałem, trzeba pamiętać, że to nie będzie jedna inwestycja, że to nie będzie jeden front robót, tylko to będą etapy, tak jak to się dzieje na innych lotniskach. Tak samo się przebudowywała Warszawa, tak samo się przebudowywał Kraków, Katowice.
No nie możemy zamknąć na rok lotniska, zdaje się, to chyba byłoby...
Nie jest możliwe, żeby sobie wyobrazić, że nie wiem, nagle gdzieś wybudujemy nowy termin, nie wiem, ten stary po prostu zburzymy, czy coś takiego, to tak po prostu nie działa. Aż tak bogaci nie jesteśmy.
61 8654 654. Halo, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, tak się składa, że przeziębiona, siedzę w domu, słucham. Mój brat jest kapitanem, ostatni lot wykonał, chyba wczoraj, jest kapitanem, był kapitanem irlandzkich lotniczek. Możecie go zaprosić, on ma olbrzymie doświadczenie. Sama leciałam 22 września, dokładnie mam kubeczek przed sobą, 2018 roku do Rzymu z Wrocławia. Było to fantastycznie zorganizowane.
A dlaczego leciała pani z Wrocławia, a nie z Poznania?
Dlatego, że nie mieliśmy połączenia takiego dobrego i leciliśmy prywatnie grupą. Jechaliśmy busikiem w kilkanaście osób. Sami się zorganizowaliśmy. Zatrzymaliśmy się we Wrocławiu na takim parkingu. gdzie zostawiliśmy busika. Zresztą pani właścicielka tamtego parkingu zawiozła nas na lotnisko do Wrocławia, gdzie zostaliśmy odprawieni i leciliśmy wtedy Rzym, Watykan, Ospi, także wszystko można. Ale jak chcecie podpowiedź, mój brat się na pewno ucieszy, bo się
dobrze
martwi, że ostatni lot miał, a na pewno chętnie by polatał jeszcze w Polsce.
Oj, tak, bardzo pani dziękujemy, pozdrawiam serdecznie, 618-654-6554. Panie prezesie, jak to jest, czy w tej chwili na przykład negocjacje z liniami lotniczymi są ograniczone w jakiś sposób właśnie przez to, że port lotniczy będzie się rozbudowywał, że będą prowadzone inwestycje i że ta przepustowość nie może jakoś szybko rosnąć?
Jedna tylko sugestia czy uwaga dla pani, która do nas dzwoniła. Nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że w 2018 roku lataliśmy do Ciampino, czyli do tego mniejszego lotniska w Rzymie. Na pewno od kilku lat ono funkcjonuje. Wydaje mi się, że w 2018 roku też było, ale pani też chyba powiedziała taką chyba najistotniejszą i najważniejszą informację, wygodne dla nas. To znaczy to, że czasami jest połączenie, to nie znaczy, że ono jest najwygodniejsze. I to, co w tej chwili jest takim głównym naszym i kołem zamachowym rozwoju ilości pasażerów na lotnisku, ale też rozmowy z liniami, to jest to, kiedyś wystarczyło, że to połączenie do jakiegokolwiek miejsca będzie dwa razy w tygodniu, jak już było trzy razy w tygodniu, to było super. Mówimy o tych połączeniach niskokosztowych, wakacyjnych, czyli tych...
A teraz chcemy mieć codziennie.
A teraz byśmy chcieli latać do tego Rzymu co najmniej 5-6 razy w tygodniu, do Alicante, do Mediolanu byśmy chcieli już latać dwa razy w tygodniu, tak samo do Paryża, więc to jest faktycznie dzisiaj troszeczkę inny świat i po COVID-zie też zobaczyliśmy, że ta ilość połączeń punkt, pasażerowie preferują tego typu połączenia. Jest dużo więcej rynku tego wakacyjnego, związanego ze spędzaniem czasu wolnego. Ilość połączeń biznesowych nie wróciła do tego poziomu, na jakim była sprzed COVID-em. I teraz odpowiadając na pana redaktora pytanie. Lotniska co do zasady są w permanentnym procesie inwestycji. One raz są większe, raz są mniejsze. Więc my na bieżąco uzgadniamy z liniami lotniczymi to, co ma wpływ na nich. No chociażby kwestia tych self-check-inów albo tych popularnie nazywanych znowu miejsc do odprawy bagażu, do samodzielnego odprawy, do zrzucania bagażu. I to jest, jak tylko jest możliwość uzgodnienia czegoś z liniami lotniczymi i zaprojektowania pod nich, przecież u nas Ryanair obsługuje, czy razem z Ryanair i Wizz Air, tych dwóch przewoźników niskokosztowych, takich uznajemy, że tych niskokosztowych mamy dwóch, no oni obsługują 60% ruchu. To znaczy, że no trochę by było z naszej strony bez sensu projektować rozwiązania, które nie są związane z podróżami niskokosztowymi.
Wejdę w słowo, bo dzwoni pan Andrzej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
No ja chciałbym powiedzieć, ja budowałem lotnisko we Wrocławiu od podstaw do końca. I tam było tak, że z jednego końca i z drugiego końca jest to tak niedokończone, że w każdej chwili można dobudować ileś tam metrów w razie potrzeby. No a tutaj w Poznaniu no było tak wybudowane, że no raczej nie wiem jak.
No, panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję. Zdaje się, że akurat w Poznaniu długość nie jest problemem.
Nie, ale to jest dobre. To jest, dziękuję panie Andrzeju za tą uwagę, bo generalnie tak się buduje infrastrukturę na lotniskach. I nasz terminal, abstrahując od jego takiej głębokości, czyli tej odległości od płyty do wejścia do terminala, bo ona jest bezsprzecznie dzisiaj za mała, tak jak powiedziałem, to wynikało z ograniczeń wielkości planu inwestycyjnego, trzeba było ciąć koszty w 2010 roku, założenia też planistyczne, urbanistyczne i trochę inne było w ogóle założenia też operacyjne. Ale co do zasady dzisiaj, ten terminal daje bezproblemową rozbudowę płaszczyźnie jednokondygnacyjnej, czyli tego piętra zero. Bez problemu możemy się rozwijać w stronę wschodnią z gejtami i bez problemu w stronę zachodnią możemy rozbudowywać nasze przyloty. Miejsce, które jest zawsze najtrudniejsze, z założenia było przewymiarowane, czyli sortownia. I to jest to, no, czego najlepszym przykładem jest to, że od tego miejsca, od hali biletowo-bagażowej, dzisiaj rozpoczynamy tą przebudowę lotniska, to co potem będzie się nam przydało. to, co potem wykorzystamy w późniejszych latach. I tutaj też można, oczywiście idąc w górę i w dół, no bo przecież sortownie na wielu lotniskach mają i poziomy plus jeden, ale też minus jeden i ją też jesteśmy w stanie przebudować. Natomiast to, co dzisiaj się zastanawiamy i wracamy do tego pytania z 2010 roku, czyli wtedy mieliśmy dwie koncepcje. Jedną dwa razy tańszą, rozbudowa terminala na poziomie 0, druga rozbudowa terminala na poziomie plus 1. I dzisiejsze nasze koncepcje właśnie analizowały różnice w kosztach i ta różnica jest cały czas prawie dwukrotnie większa, czasami nawet ponad dwukrotnie większa. I dzisiaj będziemy weryfikować, czy nas na to stać.
A chcielibyśmy
kiedy chcielibyśmy ten projekt rozbudowy terminala docelowo ogłosić już na ten zakres, powiedziałbym, z plus jeden. Natomiast proszę też pamiętać, że to jest bardzo ważna kwestia wizerunkowa. Ja wiem, że poznaniacy, Wielkopolanie bardzo zasługują na to, żeby mieć ten terminal plus jeden z odlotami, które są, pasażerowie wychodzą przez wieżę w tych 30% do samolotów przez rękaw, bo w większości jednak oni tymi wieżami potem schodzą w dół do samolotów, jest pierwsze podejście. To wynika ze specyfiki ruchu i z kwestii operacyjnych. Więc oczywiście mam nadzieję i będziemy dążyć do tego, żeby móc zbudować taki kształt, czy zapewnić taki kształt tego terminala, który będzie zgodny z oczekiwaniami poznaniaków, ale też poznaniacy, jak inni, nie rozumieją,
prezesie, ale tak,
że to ale się tak, musi wszystko spinać
tak
finansowo.
Ale intuicja, nie? Prezesa lotniska mówi, że będzie jednak w górę rozbudowywane, czy na boki?
A to nie ma znaczenia żadna
no, ma
intuicja.
Znaczenia, no, mamy... Nie, tak, no bo będziemy
ja już
w wakacje
na to pytanie,
będziemy
wiedzieć, ja już na
tak?
to pytanie odpowiedziałem na samym początku. Na to pytanie może, ostatnio odpowiedziałem, jak się może. Spotkaliśmy z koleżankami, z kolegami z WKK i na kilkunastu innych spotkaniach, każdy prezes lotniska, każdy zarząd, każdy zespół, który zarządza lotniskiem, chciałby mieć układ terminali plus jeden. I w tym też ja to już powiedziałem, więc ja bym chciał. No to jest tylko i wyłącznie kwestia, czy da się to finansowo spiąć i mam nadzieję, że z pomocą wspólników miasta Poznania, województwa wielkopolskiego, pewnie też może i portów lotniczych, uda się to zrobić. Ale też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ja mogę sobie przyjść, zbudować nowoczesny jak z Lego terminal, stary wyburzyć, bo takie rzeczy się dzieją tylko w filmach. W rzeczywistości nikt tak nie przebudowywuje lotniska.
Panie prezesie, zostało nam 5 minut, więc jeszcze chciałbym zapytać o sprawy takie bardziej związane z tym, co pasażerów interesuje. Lada moment pewnie pojawią się pierwsze jesienne rozkłady lotów. Czy pasażerowie z Poznania mogą liczyć na rozbudowę siatki od listopada?
Myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której nikt nie wie, co się będzie działo za 3 czy 4 tygodnie. Proszę pamiętać, że...
A przepraszam, była w Poznaniu taka sytuacja, że samolot był odwołany z powodu braku paliwa?
A gdzie tak było?
Nie pytam. Pytam.
A gdziekolwiek tak było?
No, linie odwołują loty.
Gdzie?
Lotnicze. No.
Nie, one odwołują loty z zupełnie innego powodu. To jest taka informacja, która krąży na zasadzie legendy miejskiej. Ja znam jedno, jedyne lotnisko, które wskazało problem operacyjny z zatankowaniem samolotu leżące na południu Włoch. I to jest oprócz tego jednego, jedynego przypadku. Nigdzie nie słyszałem, żeby komuś, jakiś samolot rejsowy nie był obsłużony ze względu na brak paliwa. Więc według mnie, co do zasady...
Czyli nie ma tego problemu na razie.
Na dzień dzisiejszy my wiemy, że jest problem i to jest problem o charakterze geopolitycznym, a nie nasz związany z branżą, czyli z troszeczkę ograniczeniami związanymi z podażą ropy naftowej na świecie. Ale to, co ma gigantyczny wpływ dla nas i to, co myślę, że pasażerowie znacznie, znacznie szybciej odczują, to jest cena ropy naftowej, a w naszym przypadku kerozyny, czyli paliwa lotniczego. Paliwo lotnicze jest ponad prawie chyba dwa razy droższe, aniżeli było przed wybuchem konfliktu.
Czyli będą ceny wyższe.
I to nie jest tak, że jak podniesiemy te ceny, jak linie lotnicze podniosą te ceny, to wszyscy klienci i pasażerowie zaakceptują tą cenę. Nową cenę. Niestety, im dłuższy lot, tym udział paliwa lotniczego w cenie danego biletu jest coraz większy. I nie da się niestety od tego abstrahować. Ten popyt nie jest taki elastyczny. Więc dzisiaj raczej bym się skupił na tym, że dzisiaj...
zimowym rozkładem lotów, panie prezesie. Czy będzie coś, czy nie będzie?
Dzisiaj my jesteśmy w stałym kontakcie z liniami lotniczymi i z biurami podróży. I jak będzie wyglądał nasz letni rozkład? Więc myślę, że dzisiaj szkoda mojego czasu, ale przede wszystkim czasu naszych słuchaczy o tym, żeby dywagować o tym, co się będzie mogło... co się wydarzy za 6 miesięcy, podczas gdy dzisiaj bardziej się zastanawiamy, czy to, co mamy w sprzedaży, to, co mamy dzisiaj w rozkładach, poleci właśnie ze względu na te ceny paliwa lotniczego. I dzisiaj to jest naszym większym zmartwieniem i dzisiaj większym zmartwieniem jest to, jak sobie z tym linie poradzą.
Czyli nie ma pewności, że uda się utrzymać ten 4-milionowy wolumen.
Dzisiaj nikt nie ma. Jeżeli czytamy sobie raporty, które publikuje Europejskie Zrzeszenie Lotnisk, ACI, jeżeli patrzymy na to, co mówi Eurocontrol, no to przede wszystkim, co mówią linie lotnicze, to dzisiaj jest dużo większa niepewność co do tego, jak będzie wyglądał ten rok i przyszły przy tych cenach.
Jeszcze mamy jeden telefon. Halo, dzień dobry, Radio Pani.
Dzień dobry, Małgosia z tej strony.
Witamy Pani Małgosiu.
Słucham Waszą audycję, jestem w domu. Bardzo się cieszę na wszystkie takie różne tematy, ale mam jedno takie, nie wiem, czy zastrzeżenie i do kogo to powinno być. Lotnisko potrzebuje pieniędzy. Okej. Bardzo często latam do Luton, czasami w różnych godzinach, więc chodzi dokładnie o jedzenie na lotnisku. To, czy jest mało miejsca, czy dużo, dajemy sobie radę. Bo już kilka lat latam, ale kanapki, które są, to są okropnie drogie. Kawa jest niedobra i jest droga. W Luton kanapka kosztuje od 3 funtów, 2,5 funty do tam do 5-10. Nie możemy przeliczać, że jak tam 3 funty, to u nas 3 razy 5-15. U nas te kanapki są cholernie są drogie i tak nie powinno być. Nie wiem, kto, jak to wynajmują tym ludziom te pomieszczenia. Nie jesteśmy dobrze traktowani. Pan robi tą kawę z przymusu albo ta pani rano o 6. No ja też chodziłam wcześniej do pracy. Inni ludzie też chodzą wcześniej do pracy, ale chociaż to samo to traktowanie i te ceny, bandyckie ceny na lotnisku.
Bardzo pani dziękujemy za te uwagi. Panie prezesie, no znaczy ja myślę sobie, że czasami właśnie takie sytuacje, o których słuchaczka tu powiedziała, mogą właśnie wpływać na postrzeganie jakby lotniska i czasami może być nawet niezła oferta, może nawet to być tak, że rzeczywiście to wszystko się odbywa ładnie, szybko i tak dalej, ale jak właśnie kawa droga albo niemiła obsługa.
Jasne. Mówimy o tym, że paliwo lotnicze jest 2 razy droższe i linie lotnicze i biura podróży mają obawy, że wzrost cen o 20-30% tych krótszych tras może spowodować brak chętnych na te połączenia, czyli brak popytu. I Pani Małgosiu, zaręczam Panią, że ceny kanapek na poznańskim lotnisku, oczywiście wszystkie uwagi dotyczące jakości obsługi przyjmuję i biorę na siebie i z nimi nie dyskutuję, zweryfikujemy i bardzo chętnie też, jeżeli następna taka sytuacja się pojawi, to proszę od razu nam dać znać, że coś było nie tak, jeżeli chodzi o obsługę, bo to jest zawsze bardzo ważny element. Natomiast jeżeli chodzi o te ceny, one są mniej więcej w Polsce takie same, a na te ceny ma wpływ tylko jedna rzecz. Niewidzialna cena rynku, czyli popyt i podaż. Jeżeli by klienci nie zaakceptowali tych cen, to na pewno te ceny byłyby inne.
Panie prezesie, a jaki wpływ na pana finanse ma wprowadzenie po pierwsze punktów, którego można wodę za darmo sobie pobrać pitną, a po drugie no, kontrole, w trakcie których można przejść z butelką wody? Czy mocno spadły przychody lotniska? No bo ta woda jednak była chyba sporym udziałem w rachunkach.
Ja wiem, że to będzie nudne, ale to trochę jest jednak tak, że trzeba by znowu zacząć temat od hałasu i od ograniczeń.
Nie, nie.
Oczywiście, że tak.
Bo zostało nam minuta.
To już to tłumaczę. Ponieważ nie jesteśmy lotniskiem, który jest w stanie dać tak samo dużo połączeń, tak samo dużo kierunków jak, nie wiem, Wrocław, Gdański, Katowice, te, które nie mają problemu z ograniczeniami nocnymi i z kosztami odszkodowań, tymi absurdalnymi kosztami. My musimy robić coś więcej w innym obszarze, ponieważ nie jesteśmy w stanie się tak szybko rozwijać. I oczywiście, że wprowadzenie coś, co jest ewidentnie coś lepszego dla pasażerów, najlepszej kontroli, najlepiej zorganizowanej kontroli bezpieczeństwa w tej chwili w Polsce. To jest jedno z trzech lotnisk, przy których kontrola bezpieczeństwa jest tak zautomatyzowana, gdzie nie ma kontroli manualnej, nie sprawdzamy butów. Jest 2-litrowy limit na napoje. To oznacza oczywiście, spadek zyskowności wszystkich punktów gastronomicznych i handlowych. I z tym się liczymy.
Dlatego że
szukamy, nie, kanapki nie zdrożyły przez to. Szukamy dzisiaj możliwości, czy niemożliwości sposobu, żeby podnosić komfort pasażerów. I tu oczywiście chętnie z Pawłem Sobą, którego pozdrawiam, też chętnie podyskutujemy, gdzie ten komfort powinien wzrosnąć. Ale no to jest właśnie ten efekt. No niestety czasami, żeby pasażer był bardziej zadowolony, musimy troszeczkę ograniczyć swoją działalność.
Czyli panie prezesie, umawiamy się w wakacje tak w sierpniu, jak już będzie wiadomo, czy w górę, czy w dół, czy będą rękawy, to wtedy już będziemy konkretnie
mówić. Że już na etapie ogłoszenia przetargu już będzie bardzo dużo.
Bardzo dziękuję. Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica był państwa i moim gościem, Wojciech Chmielewski. Dziękuję za uwagę. Za 6 minut, godzina 13, za chwilę wiadomości.
W środku dnia.